Radio Paro.
Proszę sobie wyobrazić, zapytać Niemców czy Francuzów, czy oni by chcieli walczyć za Polaków z Rosją. I jakby był jakiś problem i na przykład Stany Zjednoczone byłyby wyrzucone z Europy, czego oni sobie życzą, to jestem przekonany, że bez żadnego problemu sprzedadzą interesy Polski. Niemcy i Francuzi sprzedadzą interesy Polski bez naszej zgody. A te kompetencje, które oni oddali, pozwalają... nawet przy sprzeciwie Polski podejmować takie decyzje.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Patryk Jaki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie prezesie, witam.
Dzień dobry.
Trzyma pan kciuki za proces deregulacji. Premier zdaje się mocno stawiać na deregulowanie polskiej gospodarki w ostatnim czasie.
Czy ja chciałbym, żeby Polacy traktowali polityków, znaczy politycy traktowali Polaków poważnie. Przypomnijmy, że przede wszystkim miały być pełne szafy deregulacji, zanim oni doszli do rządu. Rok rządzą, czy półtora roku już w tej chwili rządzą i dalej muszą pytać przedsiębiorców, co oni właściwie mają zrobić, więc wiarygodność tego jest taka, jak te 100 konkretów.
No jeden pakiet,
ale trzymam kciuki oczywiście.
Jeden pakiet deregulacyjny przeszedł już przez rząd, ten ministra Paszyka. No to jest jakby dwutorowo idzie te działania premiera i jego zespołu, to jakby inna sprawa. Panie prezesie, o pana słowa zapytam. Zdrajcy idą w zaparte, tak pan napisał w mediach społecznościowych, odnosząc się do przegłosowanej niedawno w Sejmie uchwały dotyczącej rezolucji unijnej w sprawie obronności. Zdrajcy, panie prezesie, takie słowa o politykach, którzy głosowali w sprawie tak zwanej tarczy wschód, o poparciu dla tego projektu?
Znaczy przypomnijmy, że to nie był projekt dotyczący tarczy wschód. Tam była poprawka dotycząca tarczy wschód, którą myśmy poparli. Natomiast sam projekt tak zwanej Białej Księgi w swoim najważniejszym punkcie przekazuje kompetencje w zakresie polityki zagranicznej i obronnościowej, które dzisiaj ma Polska, do instytucji zewnętrznych, czyli do Unii Europejskiej i Niemiec. No dzisiaj Niemka jednak kieruje i w ogóle cała oligarchia niemiecka kieruje Unią Europejską. Więc jeżeli to nie jest zdradą, to znaczy oddawanie naszych kompetencji, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej i obronnościowej, no to co właściwie nią jest? To znaczy, czym będzie Polska, która nie będzie mogła prowadzić własnej polityki zagranicznej? Tym bardziej, że przypomnijmy, że my mamy często inne interesy niż mają Niemcy i Francja, szczególnie historycznie, nawet jeżeli chodzi o Rosję. No proszę sobie wyobrazić, zapytać Niemców czy Francuzów, czy oni by chcieli walczyć za Polaków z Rosją i jakby był jakiś problem i na przykład Stany Zjednoczone byłyby wyrzucone z Europy, czego oni sobie życzą, to jestem przekonany, że bez żadnego problemu sprzedadzą interesy Polski Niemcy i Francuzi. Sprzedadzą interesy Polski bez naszej zgody. A te kompetencje, które oni oddali, pozwalają nawet przy sprzeciwie Polski podejmować takie decyzje.
Tylko panie prezesie, mam wrażenie, że pan mówi tak, jakby to Niemcy i Francuzi mieli decydować o tym, czy polska armia posiada 100, 500 czy 2000 czołgów i ile i jakich posiadamy samolotów albo żołnierzy, a to tak daleko nie idzie. No to jest część decyzji unijnych dotyczących obronności. Zwolennicy tego rozwiązania mówią chociażby, że nie będą mogły państwa takie jak Węgry blokować niektórych rozwiązań niekorzystnych dla Rosji.
Znaczy, a to właśnie dokładnie w tym kierunku, co pan opisał, idzie. To znaczy Manfred Weber, czyli szef EPP, czyli partii, do której należy PO i PSL, powiedział, że chodzi o to, żeby powstał jakiś dowódca europejski, który by kierował narodowymi armiami. No to jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem to jest zdrada. To trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Jeżeli ktoś ma z zewnątrz kierować polską armią, kto ma inne interesy niż Polska, jeżeli ktoś uważa, że Niemcy mają takie same interesy jak Polska, szczególnie jeżeli chodzi o politykę rosyjską, to jest kompletnym ignorantem. Nie zna historii, nie zna dokumentów strategicznych i wypowiedzi niemieckich dotyczących resetu z Rosją i tego, co oni robili. Ja przypomnę, że do władzy w Niemczech właśnie wróciła partia, która była autorem resetu z Rosją. No to przepraszam bardzo, to jest zdrada, to trzeba nazywać rzeczy po imieniu. I to nie jest tak, że mnie jakieś liberalne media zmuszą do tego, żebym ja się wycofywał z ich zdaniem z ostrych słów. Oddanie kierownictwa nad polskim przemysłem zbrojeniowym, a tego przecież, o tym też mówi Weber, bo oprócz tego, że ma powstać szef, który by kierował narodowymi armiami, zamówienia mają być jeszcze sterowane centralnie z Europy, czyli na przykład oni mówią wprost, że nie podobają im się polskie zamówienia ze Stanów Zjednoczonych, czyli wszystko mielibyśmy kupować od Niemiec. To po prostu się w głowie nie mieści.
No ale panie prezesie, ale mowy o kierowaniu polską armią to jednak nie ma. Z tym bym się nie zgodził, że to jest mowa o kierowaniu polską armią przez Unię Europejską.
Ale to z całym szacunkiem dla pana redaktora, tu nie ma z czym się zgadzać albo nie zgadzać, dlatego że to są dokładne słowa Manfreda Webera, czyli twórcy tej uchwały, za którą głosował Parlament Europejski, który ją doprecyzował, o co tam dokładnie chodziło. A w samej uchwale znajduje się zabranie Polski prawa weta. No to się tam znajduje. Więc jeżeli Polska miałaby stracić prawo weta w zakresie polityki zagranicznej, to ja nie znam suwerennego państwa, które nie miałoby weta w zakresie polityki zagranicznej. To państwo przestaje być suwerenne.
Panie prezesie, to chciałem zapytać, jeżeli chodzi o Polskę, naszą suwerenność, to 1000 lat od koronacji Bolesława Chrobrego mamy w tym roku, 500 lat od hołdu pruskiego i pan organizuje marsz w Warszawie 12 kwietnia z tych właśnie okazji. Co to za wydarzenie? No pytam o ten marsz. To jest konkurencja dla Marszu Niepodległości?
Nie, absolutnie nie. To jest jeden, bo Marsz Niepodległości odbywa się cyklicznie, natomiast to będzie jeden taki marsz. No i właśnie, żeby uczcić 1000 lat Polskiego Królestwa, które ja przypomnę, że w tej chwili według ONZ jest zaledwie, uznaje się na świecie około 200 państw i zaledwie kilkanaście może się pochwalić ponad 1000-letnią historią, w tym nasza Polska, która ma wspaniałą historię pisania wybitnej europejskiej kultury, wolności religijnej, politycznej, pierwszą konstytucją w Europie i tak dalej, więc wybitną sztuką wojenną przez dwa wieki, praktycznie przez prawie 200 lat, najlepszą sztuką wojenną w tej części świata, więc naprawdę Polska hołdem ruskim i hołdem pruskim. To jest w ogóle kwestia taka koncepcyjna, żeby Polakom pokazać, że były czasy, gdzie to Niemcy byli zależni od nas, a nie my od Niemców.
Ale to akurat 1000 lat temu akurat, panie prezesie, to tak to nie wyglądało.
1000 lat temu hołd pruski.
No tak, ale mówię, że o tym tysiącleciu i Bolesławie Chrobrym, to akurat wtedy jednak cesarstwo za naszą zachodnią granicą zdecydowanie było silniejsze niż Polska i to raczej...
Ale to z tym było silniejsze, ale z tym zdecydowanie to proszę pamiętać, że Bolesław Chrobry sobie wywalczył to miejsce. To nie jest tak, on wywalczył siłą wygrywanymi wojnami, które toczył, ale też bardzo sprytną i bardzo dobrą dyplomacją, więc to był na pewno, to była bez wątpienia wybitna postać w historii Europy, ale przede wszystkim jest to symbol suwerenności, to znaczy tego, że pamiętajmy, że cesarstwo chciało Polskę włączyć strategicznie do siebie, tak samo jak zrobiło z naszymi innymi sąsiadami, a Polska chciała być suwerenna, więc jest to symbol suwerenności w tych trudnych czasach i dlatego zapraszam wszystkich 12 kwietnia o godzinie 12, marsz ruszy sprzed placu Kopernika i też będzie wyjątkowo o tyle, że rozpocznie się próbą bicia rekordu Polski par tańczących poloneza. Polonez jest też świadectwem długowieczności, atrakcyjności polskiej kultury, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze i pan redaktor o tym słyszał, ale były momenty, gdzie polonez był najpopularniejszym tańcem na dworach europejskich, a poloneza komponowali wszyscy najwięksi na świecie od Beethovena, Mozarta, Schuberta przez Bacha.
Może tak być, panie, bo ja ekspertem od poloneza nie jestem. Ostatni raz na studiówce tańczyłem parę lat temu już. Była polityków Prawa i Sprawiedliwości z tańczących...
Będzie pan miał okazję.
Tak, ale z tańczących polityków Prawa i Sprawiedliwości do ostatnio głośniej o Januszu Kowalskim, który bardziej nowoczesne tańce w studiu telewizji w Polsce 24 prezentował. Prezes Kaczyński będzie na tym marszu, panie prezesie?
Mam nadzieję, zapraszamy wszystkich na ten marsz, wszystkie opcje polityczne, 1000 lat Królestwa Polskiego, Polska jest nas, Polska, my wszyscy jesteśmy Polakami, więc zapraszam wszystkich.
Czy zna pan sposób na zatrzymanie Sławomira Mentzena, tak zmieniając temat, bo kandydat Konfederacji goni kandydata Prawa i Sprawiedliwości, bywały takie sondaże, które pokazywały nawet, że przegonił, z pewnością jest to z waszej perspektywy spory problem, te rosnące aż tak notowania Sławomira Mentzena w Prawie i Sprawiedliwości, w sztabie kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Są jakieś pomysły na to, jak zneutralizować Mentzena?
No przede wszystkim my nie lekceważymy tego, natomiast mówimy o tym, co jest z naszego punktu widzenia najważniejsze. No pamiętajmy, że my jesteśmy siłą, która realnie reprezentuje ten światopogląd, który wyraził się w naszej wcześniejszej dyskusji. My chcemy silne państwo suwerenne. Jak przejrzycie nasze głosowania w Parlamencie Europejskim, to możecie zobaczyć, że zawsze głosowaliśmy przeciwko oddawaniu kompetencji nowych Unii Europejskiej. Tym się różnimy od Platformy Obywatelskiej. I to, że Platforma Obywatelska i Tusk chce zniszczyć akurat nas, proniemiecka partia w Polsce Donalda Tuska chce zniszczyć akurat nas, a nie Konfederację, to też o czymś mówi moim zdaniem. No, to nam organizuje Norymbergę i Polskę walczącą, a nie Konfederacji. Dlaczego? Dlatego, że że on wie, że za nami stoi jednak 8 lat bardzo skutecznego rządzenia, kiedy Polska rozwijała się wtedy średnio, prawie najszybciej w Europie. Więc byliśmy najbezpieczniejsi w Europie. Byliśmy wymieniani jako przykład państwa, które najszybciej się zbroiło. I to jest dorobek naszych rządów, nie Konfederacji i nie żadnych innych, więc trochę do tego nawiązujemy. A dodatkowo Karol Nawrocki jest osobą wyjątkowo odważną, silną i wierzę w to, że z czasem te notowania będą jeszcze lepsze.
No, a na czym ta wyjątkowa odwaga i siła Karola Nawrockiego ma polegać? Bo na przykład był przez lata prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i trudno, myślę, jest znaleźć jakieś konkretne wydarzenia, tematy, które niosłyby Karola Nawrockiego na tej funkcji. No Polacy raczej nie znali Karola Nawrockiego jako prezesa IPN-u. Co takiego wielkiego zrobił jako prezes IPN-u?
No przede wszystkim to są te projekty, to znaczy ta bitwa o muzeum w Gdańsku, ale ja też pamiętam, jak bardzo skutecznie potrafił bronić. Oczywiście to może pan ma rację w tym sensie, że to nie są tematy, które interesują pewnie wszystkich Polaków, ale bardzo skutecznie potrafił bronić naszej historii, no bo było jego zdanie jako prezesa IPN-u, przed tymi wszystkimi atakami, które organizowało to środowisko z tą słynną książką, jeszcze dalej jest noc, to się chyba tak nazywało, przepraszam, mówię teraz z pamięci. No i on potrafił tu wykonać wielką pracę, żeby bronić jednak dorobku w ogóle godności polskiego państwa. Ja byłem wtedy na komisjach sejmowych, pamiętam jak to skutecznie robił. No więc takie było jego zdanie jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, no ale skoro w tym potrafił być skuteczny, pamiętam jak pomagał mi budować Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckich, które dalej stoi, przecież Platforma dalej organizuje tam uroczystości, jeszcze tego całe szczęście nie zniszczyła. Więc to są jego realne osiągnięcia w dziedzinie, którą się zajmował, ale jestem przekonany, że potrafiłby być tak samo skuteczny również w innych dziedzinach.
Patryk Jaki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu prezesowi życzę i państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Radio Paro.